Dzień dobry Państwu, witam w 84. obrzydliwym odcinku programu Mencen Grilluje. Od razu ostrzegam, że odcinek będzie naprawdę obrzydliwy. Będę mówił o obrzydliwych rzeczach, o których w sumie to w ogóle nie chcę mówić, ale chyba trzeba, więc jak ktoś nie ma mocnych nerwów albo jest wrażliwy, to może niech od razu wyłączy, zaczeka jakiś kolejny, może mniej obrzydliwy odcinek, albo może przełączy sobie tam na dole, nie wiem, do połowy tego odcinka, bo to początek będzie taki szczególnie obrzydliwy, potem już tak obrzydliwie nie będzie. To może przewincie to w ogóle ten początek, żebyście się nie narażali na to, co teraz powiem, a powiem o członkach Platformy Obywatelskiej z Kłodzka. Działa tam grupa zwyrodnialców. Pierwszy dostał 25 lat więzienia za pedofilię i zoofilię. Przez lata facet gwałcił córkę swojej żony z poprzedniego związku, która to chyba nagrywała, pomagała w tym. Sama została skazana na 6 lat więzienia za właśnie nieudzielenie pomocy tej córce plus też za zoofilię. Ja nie wiem, co tam się działo. Ja w ogóle nie chciałbym dłużej o tym mówić. W każdym razie, czemu ten temat jest istotny? No bo ta kobieta, która została skazana na tą zoofilię, na te 6 lat więzienia, no to jest jakimś prominentnym członkiem Platformy Obywatelskiej w Kłodzku. Co więcej, kiedy ta sprawa już tam się rozbryzgiwała, tak, kiedy ten jej facet siedział już w więzieniu, kiedy prokurator na nią pisał akt oskarżenia, kiedy tam już wiedzieli ludzie, jakie obrzydliwe rzeczy tam się działy, to ona dalej była szefem kampanii wyborczej lokalnej z Platformy, kandydatki na burmistrza Kłodzka, co to już jest dziwne samo w sobie, w sensie, że oni wiedzieli, że tam takie grube rzeczy są. Dalej z nią współpracowali, ona dalej chodziła na ich marsze, była aktywnym członkiem Platformy Obywatelskiej. No musicie wiedzieć, że jak ktoś kogoś się robi szefem komitetu, tam pełnomocnikiem komitetu wyborczego, to musi być bardzo zaufana osoba, bo ta osoba w każdej chwili może nie dopełnić jakiejś formalności, może nie zgłosić w ogóle tego kandydata. Od tej osoby zależy w zasadzie wszystko. W związku z czym ta obrzydliwa kobieta była chyba prawą ręką tam lokalnej szychy platformerskiej. Co więcej, w tym samym Kłodzku, w tym samym czasie działał inny zboczeniec Platformy Obywatelskiej. Jakiś nauczyciel i trener, który wysyłał jakiemuś tam dzieciakowi jakieś obrzydliwe teksty, jakieś swoje obrzydliwe zdjęcia różnych dziwnych części ciała i nie został skazany tylko dlatego, że chłopak, kiedy już dostawał od niego te wiadomości czy te zdjęcia, to już właśnie 15 lat skończył. Polskie prawo mówi, że jak ktoś skoczył 15 lat, to można obrzydliwe rzeczy wysyłać, więc ten obrzydliwy zboczeniec z Platformy Obywatelskiej wysyłały 15-letniemu chłopcu i tylko dlatego jeszcze nie siedzi, bo już skończył 15 lat. Ja nie wiem, co jest nie tak z tą platformą w tym Kłodzku, na miejscu władz tej platformy, chyba w ogóle rozwiązał całe te struktury tam, zaorał to, zasypał solą, żeby tam już się nigdy nie odbudowały, bo to serio jest dziwne i obrzydliwe. No ale w tym samym czasie jeszcze wyszło, że kolejny zboczeniec z Platformy Obywatelskiej był w Złotowie. Tym razem to już w ogóle był szef powiatowych struktur, który tam 3 razy startował na burmistrza tego Złotowa, który zwabiał do swojego domu jakieś dziewczynki i tam coś z nimi robił. 14 takich przypadków było, za co dostał 11 lat więzienia. I co więcej, facet dostał te 11 lat, odwołał się tam do kolejnej instancji i oni uchylili mu ten wyrok. Wiecie dlaczego? Bo w pierwszej instancji orzekał neosędzia, czyli gdzieś tam, pewnie w Wielkopolsce, orzeka sędzia, który zobaczył faceta, który skrzywdził 14 dziewczynek, dostał za to 11 lat więzienia i ten sędzia w instancji wyższej uznał, nie, ten wyrok nie jest nielegalny, bo orzekał neosędzia, nie można skazać pedofila, bo orzekał neosędzia. W sensie już mam coraz bardziej dosyć tego gadania, że to sędzia, neowyrok, wyrok, to w takim kraju się nie da żyć. No, weźcie wy tam się jedni z drugimi ogarnijcie, bo zobaczcie, do jakich sytuacji dochodzi. Uchylane są wyroki morderców, pedofilów, gwałcicieli, dlatego, bo nie jesteście w stanie się ze sobą dogadać, jak ma wyglądać nasz system sądownictwa. No, co chwilę wychodzą tego rodzaju kwiatki, że obrzydliwi ludzie, którzy powinni siedzieć już dawno temu w więzieniu, siedzą w jakimś areszcie, ich wyroki są uchylane, bo jakiś tam ktoś kogoś uważa za neosędziego. No puknijcie się w te puste łby, mówię tu do polityków jednej i tej drugiej dużej partii, bo to jest wasze dzieło. To wy osobiście doprowadziliście do tego, że takie obrzydliwe rzeczy się dzieją. No i nie ma pasy dobrej Platformy Obywatelskiej, bo w ciągu kilku dni serio wyszły obrzydliwe rzeczy. Pedofilia, obrzydliwe rzeczy. No i co ciekawe, w zasadzie media na ten temat milczą. Jak się wstuka do Google'a tą aferę z Kłodzka, no to mamy artykuły takiego dziennikarza dolnośląskiego z Wrocławia, Marcina Torza. Mamy artykuły oczywiście w Republice, w Polityce, w Polsce 24, czyli w takich mediach pisowskich, a media mainstreamowe sprawy nie ma. W sensie w ogóle nie ma się co tym interesować, że tacy zwyrodnialcy sobie w tym Kłodzku grasują, że są tam jakimiś istotnymi członkami Platformy Obywatelskiej. Mają zdjęcia w zasadzie z całą wierchuszką Platformy Obywatelskiej. Ciężko tam znaleźć jakiegoś ważnego polityka Platformy, który nie ma zdjęcia z tymi ludźmi. Oni byli tam polecani publicznie nawet przez różne również inne szychy z Platformy Obywatelskiej, którzy mówili: znam tych ludzi, głosujcie na nich, ludzie godni zaufania w piwnicy, są małe dzieci, ale głosujcie na nich, to są dobrzy ludzie. Więc sprawa, wydaje mi się, pomimo swojej obrzydliwości, jakoś mogłaby być wspomniana, że coś takiego się wydarzyło. Natomiast w mediach po prostu cisza. No, nic takiego się nie wydarzyło, chyba że w tych mediach sprzyjających Prawu i Sprawiedliwości. Zobaczcie, nawet lokalna Gazeta Wyborcza z Wałbrzycha zrobiła taki artykuł krótki o tym, co się wydarzyło, i zobaczcie, jak oni to tam opisali. Sprawa ma jeszcze drugie dno polityczne. Anna nie była osobą anonimową w swoim mieście. Należała do dużej partii politycznej. W 2018 roku walczyła o mandat radnej swojej miejscowości, pokazywała się na zdjęciach ze znanymi politykami. Należała do dużej partii politycznej. Czy wyobrażacie sobie, co by się działo, gdyby należała do innej dużej partii politycznej, nie wiem, do Prawa i Sprawiedliwości? No to wtedy ta sama Gazeta Wyborcza to by sobie nie pozwoliła, żeby nie napisać o tym na okładce, że takie rzeczy się dzieją w Prawie i Sprawiedliwości. Gdyby coś takiego wydarzyło się w Konfederacji, to ja przez 5 lat, pewnie na każdej konferencji prasowej musiałbym się tłumaczyć z tego, co się wydarzyło. Gdyby coś takiego się u nas wydarzyło, na szczęście jeszcze się nigdy nie wydarzyło. Przecież ja pamiętam, jak w roku 2023 w trakcie kampanii wyborczej, czy zaraz jeszcze przed kampanią, jakaś szeregowa działaczka partii Brauna wtedy, gdzieś tam na Facebooku napisała w jakimś komentarzu do posta jeszcze innego szeregowego działacza, że z jej punktu widzenia jedzenie psów powinno być legalne. Co się wtedy zaczęło? Przecież my przez 3 miesiące się tłumaczyliśmy, że my wcale nie jemy psów. Media cały czas, wszystkie kamery na nas i dlaczego wy chcecie jeść psy? Jakieś psy nam pokazywali, że my chcemy zjeść, nie wiem, jakieś memy, materiały w telewizji. Pani Gozdyra pewnie przeżyć tego nie może. Ileś programów pewnie poświęciła temu, że Konfederacja domaga się jedzenia psów. Taka była afera. A teraz nie mamy jakiegoś komentarza do postu jakiegoś innego szeregowego działacza, tylko kobietę skazaną za zoofilię z Platformą Obywatelską. To chyba jest grubsze niż powiedzenie gdzieś tam w komentarzu, że w Azji można jeść psy, to być może w Polsce też można było jeść psy. I cisza. Pani Gozdera, przeleciałem jej całego Twittera, w ogóle słowem się do tego nie odniosła. No bo jak Platforma Obywatelska krzywdzi zwierzęta, to o tym się nie mówi. To nie trzeba głośno mówić, to przenieść najwyżej takiego działacza do innej parafii i w ogóle o tym nie mówić. Tematu absolutnie nie ma. Jak u nas ktoś coś takiego powie, to od razu jest afera. I ktoś mi potem powie, że dziennikarz to jest ktoś, kto ma mówić ludziom prawdę, opisywać im rzeczywistość, tłumaczyć ten świat. Nie. Dziennikarze są płatni propagandyści jednej z partii. Jedni pracują za pieniądze na rzecz jednej partii, drudzy pracują za pieniądze na rzecz drugiej partii, jedni i drudzy kłamią, uprawiają propagandę. To w ogóle nie jest dziennikarstwo. W sensie w Polsce prawdziwych dziennikarzy to prawie nie ma. Myślę, że jakieś pojedyncze przypadki, a cała reszta są płatni propagandyści, którzy jak te konie mają takie klapki na oczach i widzą tylko jedną rzecz, a drugiej rzeczy w ogóle nie widzą. Wyszła taka obrzydliwa afera w tym Kłodzku i oczywiście absolutnie dziennikarze mainstreamowi tematu nie ma, o tym się nie mówi, tego nie robimy. A jaka jest reakcja władz Platformy? No nie ma tematu, to nie ma się do czego odnosić. No żaden dziennikarz TVN-u Tuskowi na ten temat pytania nie zadał, to Tusk się nie odniósł. Lata gdzieś po internecie jakieś oświadczenie lokalnego koła Platformy Obywatelskiej, że oni oczywiście potępiają, że nie wiedzieli i tak dalej. Natomiast cała partia udaje, że tematu nie ma, dziennikarze udają, że też tematu nie ma. No, można się rozejść, nie ma się czym interesować, tylko potem o, taki Tomczyk. Ja nie wiem w sumie, czy ten gość jest po prostu debilem, czy on sobie jaja robi z tej sytuacji, czy on nie zauważył, jak to może być komentowane, sobie napisał, że w kontekście, nie w kontekście tej afery, ale w trakcie, kiedy ta afera się zrobiła bardzo głośno na na Twitterze, że są zoofile w platformie, to Tomczyk napisał, że borsuk to jest jego ulubione zwierzę. Ja nie wiem, jak ja mam to rozumieć. Drugi temat, którym żyła cała Polska, to jest oczywiście wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy pobrali się w Berlinie. Już wcześniej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówił, że Polska łamie prawo unijne, skoro nie uznajemy takich małżeństw. W listopadzie zeszłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiadał na to pytanie prejudycjalne NSA, to znaczy NSA zadał mu pytanie, jak ma rozumieć jakieś przepisy. No i wtedy w listopadzie, ja też o tym mówiłem tutaj na grillu, TSUE stwierdziło, że mamy rozumieć w taki sposób, że powinno się dokonywać transkrypcji, czyli uznania małżeństw homoseksualnych, inaczej będziemy łamać unijne prawa. No i już po pół roku prawie teraz NSA stwierdził, to jest wyrok całkowicie przełomowy, natomiast dotyczy tylko tej jednej konkretnej sprawy, że brak uznania transkrypcji to jest niedopuszczalne ograniczenie prawa. Zaczęło się od tego, że w 2018 roku dwóch Polaków pobrało się według niemieckiego prawa w Berlinie. Mieszkają w Polsce, więc udali się do Urzędu Stanu Cywilnego z tym swoim berlińskim odpisem. No i chcieli się wpisać do jakiegoś rejestru małżeństw w Polsce. No tylko w Polsce nie ma małżeństw dwóch mężczyzn, w związku z czym, że nie dało się tego wpisać. Nawet nie chodziło o dobrą złą wolę jakiegoś urzędnika, to po prostu było niemożliwe. W sensie nasz system informatyczny nie pozwala w ogóle na to, żeby w dwie rubryki, tam mąż, żona, wpisać mężczyznę tam, gdzie powinna być kobieta, no bo żoną musi być kobieta, a nie mężczyzna. Nawet nasze przestarzałe systemy informatyczne to rozumie, więc tego się po prostu nie dało zrobić. Oni się chyba odwołali do wojewody. Wojewoda podtrzymał stanowisko USC, w związku z czym odezwali się do sądu. W końcu sprawa z jednego sądu trafiła do kolejnego, czyli przed NSA. NSA zapytał się TSUE. TSUE powiedział, że Polacy oczywiście musicie respektować niemieckie prawo, w związku z czym w tym momencie mamy wyrok, że NSA zmusił Urząd Stanu Cywilnego do tego, żeby dokonał tej transkrypcji niemieckiego aktu małżeństwa, które jest całkowicie sprzeczne z polskim prawem. W sensie w Polsce nie mamy małżeństw homoseksualnych, bo nie istnieje coś takiego jak małżeństwo homoseksualne. Małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. A tam mamy dwóch mężczyzn, w związku z czym to nie wypełnia żadnej definicji małżeństwa. Natomiast NSA nie widział takich ograniczeń i stwierdził, że to USC musi jakimś cudem to wydać. Oczywiście na to zareagował rząd, tam mają jakieś plany, jakieś zmiany rozporządzeń po to, żeby to było możliwe. Natomiast skutek, jaki będzie taki, że ci ludzie będą jeździć za granicę, tam się żenić, wracać do Polski i też zmuszać polskie władze do tego, żeby wbrew polskiemu prawu uznawać te ich zagraniczne związki. A to jest tylko pierwszy krok, bo jak już potem wymuszą tą transkrypcję, będą mieli w kwitach, że tutaj są mężem i mężem, no to będą się potem rozliczać razem do celów podatkowych, będą wysłać swoje deklaracje podatkowe. Urząd Skarbowy tam też się pewnie zdziwi, ale jak? Więc być może będą jakieś kolejne procesy, natomiast to zmierza do tego, żeby korzystając z Unii Europejskiej wprowadzić do Polski małżeństwa homoseksualistów chyba z wszystkimi możliwymi prawami. No bo zastanówmy się, jeżeli to jest para, nie wiem, małżonków, zgodnie tam z tym prawem unijnym, to dlaczego nie mieliby mieć prawa do adopcji na przykład dzieci? No skoro będą mieli prawo do posługiwania się jednym nazwiskiem, prawo do tego, żeby rozliczać się razem podatkowo, to dlaczego kolejne prawa nie powinny być dla nich dostępne? I wydaje mi się, że to w tym konkretnym kierunku dąży. No i zrobiła się taka dyskusja przez ten weekend. Chyba najbardziej przebił się poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji, który w Radiu Z powiedział tak.
Ale jeżeli gdzieś tam na Malcie, nie wiem, na Węgrzech, gdziekolwiek będzie dopuszczone gdzieś małżeństwo, uwaga, z kozą, to ty też, my mamy nie, też. Ale nie, moment. Z kozą też będziemy wpuszczali. Ale
jak się na niego rzucili, że jak on może porównywać dwóch mężczyzn do mężczyzny i kozy, że to w ogóle nie ma takiego tematu, że w Europie nie ma żadnej partii, która domaga się małżeństw z kozami, czy tam z psami, czy bez znaczenia, co oni sobie tam wyobrażają. Że temat po prostu nie istnieje, jest absolutnie niemożliwe, żeby coś takiego w tej cywilizowanej Europie Zachodniej się wydarzyło. No tylko takie rzeczy się cały czas działy w Europie Zachodniej. W Niemczech zoofilia była legalna do 2013 roku. W Danii do 2015 w Szwecji do 2014, a jeszcze w Finlandii w roku 2023 zoofilia była legalna. Był ostatni bastion zoofilii w Europie, jak na razie przynajmniej Finlandia, pod warunkiem, że się za bardzo nie krzywdziło zwierząt, nie znęcało się nad nimi, to wtedy można było z tymi zwierzętami robić, co tam się chciało. To jest prawodawstwo w Europie Zachodniej. Więc jeżeli ktoś mnie pyta, czy ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że w Europie Zachodniej komuś przyjdzie do głowy, żeby na przykład zalegalizować w jakiś sposób związki ze zwierzętami, to tak jestem w stanie sobie to wyobrazić. No bo powtórzmy, logika jest taka, że jeżeli w jakimś państwie Unii Europejskiej jakiś związek jest legalny, to Polska powinna ten związek uznawać również u siebie. Tylko tych państw Unii Europejskiej to my mamy dużo. I w tych państwach ludziom serio odbija. I robią tam bardzo głupie rzeczy. W ogóle wpuszczają tam ludzi z Azji, z Afryki, robiących jeszcze głupsze rzeczy. Nawet wpuszczają tam ludzi, nie wiem, z Bliskiego Wschodu, gdzie na przykład to nie jest nic dziwnego, że się ma cztery żony. I co? I załóżmy, że w jakimś kraju Unii Europejskiej niedługo, bo to w tym kierunku zmierza, ktoś uzna, no prawo szariatu to musi być stosowane w naszym kraju. Przecież mamy już tak dużą mniejszość z Bliskiego Wschodu, tam ich będzie 20, 30, 40%. No musimy się dostosować do ich zwyczajów i dajmy na to taka Holandia, Niemcy albo Francja wprowadzą prawo, że można mieć cztery żony. I co? I wtedy potem taki pojedzie do Francji, ożeni się z czterema żonami, przyjedzie do Polskiego Urzędu Stanu Cywilnego i powie, że ja tu zgodnie z prawem francuskim mam cztery żony i wy teraz Polacy musicie uznawać takie małżeństwa, że ja mam cztery żony. Ale to jest dopiero pierwszy krok. W islamie to można sobie wziąć ślub, nie wiem, z dwunastolatką na przykład, albo i z dziewięciolatką. I co? I znowu taki facet pojedzie sobie do Francji, Holandii, pewnie najszybciej do Wielkiej Brytanii, ale już wyszli z Unii, i sobie weźmie ślub z dziewięciolatką. I potem wróci z tą dziewięciolatką do Polski i powie w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego, że on chce, żeby dokonać jego transkrypcji ślubu z dziewięciolatką. Albo z czterema dziewięciolatkami. Albo we Francji pójdą jeszcze dalej i te ich związki z kozami też będą chcieli legalizować. Na przykład, bo czemu nie?
Rysunek, który widzicie, swego czasu bardzo głośny, był z 2009 roku. Już wtedy było widać, w którym kierunku to wszystko dąży, że jak pozwolimy na to, to nie będzie za bardzo żadnych logicznych argumentów, żeby na to również nie pozwolić. Tu idzie dokładnie to samo. Oczywiście idzie wolno, całe szczęście, że idzie wolno, ale idzie właśnie w tym kierunku. W związku z czym, jeżeli raz pozwolimy na to, żeby cokolwiek głupiego przyszło do głowy prawodawcom w dowolnym państwie Unii Europejskiej, a my to musimy u siebie akceptować, to jest kwestia czasu, aż coś takiego się pojawi. Gdzieś w Europie Zachodniej będą w końcu akceptować związki bigamiczne, jakieś tam poli, nie wiadomo jakie, związki ze zwierzętami, z dziećmi, to wszystko się po prostu wydarzy. Bo ci ludzie na Zachodzie kompletnie puścili się już poręczy. Już jakiekolwiek normalne ograniczenia już dla nich nie istnieją i pójdą w tym kierunku prędzej czy później, to się po prostu wydarzy. I my nie możemy na to pozwolić, żeby w Polsce również zostało to przyjęte, że jak któremuś z nich odbije, to my musimy to wszystko akceptować z całym dobrodziejstwem inwentarza. Kończymy obrzydliwe tematy wreszcie, już miałem ich dosyć, więc jeżeli ktoś skorzystał z rady i przeskoczył w ten fragment nagrania, to witam Was jeszcze. Postaram się do końca odcinka nie mówić już o tak obrzydliwych rzeczach, o których niestety musiałem mówić wcześniej. No i pewną nowością jest to, że na kilku stadionach w Polsce pojawiły się transparenty krytykujące prezydenta Karola Nawrockiego, co jest bardzo zaskakujące, bo do tej pory prezydent Karol Nawrocki miał bardzo wysokie poparcie wśród kibiców, którzy wielokrotnie go tam witali, chwalili właśnie na tych swoich transparentach, mówiąc, że jest jednym z nich. I to prawdopodobnie być może na chwilę zaczęło się zmieniać. Takie przykłady. Karol Nawrocki: po cichu ustawę wetujesz, wieloletnie areszty bez dowodów akceptujesz. Czy kolejny. Karol Nawrocki: niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60 podajesz rękę, a krzywdzącym ludziom, organom przyznajesz swobody. Nie jesteś jednym z nas. Było też trochę wulgarnych transparentów, ale ich to nie będę czytał. W każdym razie, co się takiego wydarzyło, że Karol Nawrocki podpadł bywalcom polskich stadionów? Chodzi o to, że zawetował nowelizację kodeksu postępowania karnego, która wprowadzała wiele dobrych rzeczy. Chodzi o to, że w ramach tej dosyć istotnej nowelizacji wprowadzono zakaz korzystania z nielegalnie zdobytych dowodów, ograniczenie nadmiernego stosowania tymczasowego aresztowania, zwiększenie decyzyjności sądów, a zmniejszenie prokuratorów, zwiększenie prawa do obrony na wszystkich etapach postępowania prawa karnego, ułatwienia po uzyskanie pomocy prawnej z urzędu. To były dobre rzeczy. Dobrze jest, jeżeli jakieś państwo, na przykład nasze, jakieś służby nielegalnie zdobywają jakieś materiały, to żeby nie można ich było użyć, bo zostały zdobyte nielegalnie. Jeśli oglądacie jakieś filmy czy seriale amerykańskie, to na pewno wielokrotnie wpadliście na ten motyw, że jakiegoś dowodu nie można było użyć, bo był pozyskany nielegalnie. W sytuacji, kiedy mamy w prawie taką klauzulę, to wszystkie te służby, prokuratura, policja mają w głowie jedną rzecz. Nie ma co naruszać prawa, nie ma co działać nielegalnie, ponieważ to i tak nic dobrego nam nie da, bo nie będziemy w stanie tego dowodu użyć. I to jest dobre. Organy naszego państwa powinny działać na podstawie i w granicach prawa, a nie robić sobie nielegalne rzeczy, kogoś nielegalnie podsłuchiwać, a potem wyskakiwać w sądzie z nielegalnie zdobytym dowodem, mówiąc, może zdobyliśmy to nielegalnie, może złamaliśmy prawo, żeby kogoś tam nagrać, podsłuchać, ale zobaczcie, tutaj się przyda na potrzeby procesu i sąd musi taki dowód przyjąć. Bardzo dobrze, że można było to zmienić, niestety prezydent to zawetował. Również olbrzymim problemem, i to już od lat, są areszty tymczasowe, które są w Polsce nadużywane. I o tym wiedzą wszyscy. W sensie ludzie z Platformy Obywatelskiej, ludzie z różnych organizacji broniących praw człowieka. Polska ciągle seryjnie przegrywa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej jakieś procesy o nadużywanie aresztów tymczasowych, o te areszty wydobywcze, gdzie ludzie niewinni latami siedzą w areszcie i trzymają ich tam, aż oni zmiękczą się, aż w końcu stwierdzą, że może się do czegoś przyznają albo kogoś tam wkopią, bo nie chcą kolejnego roku siedzieć w areszcie. Więc to jest olbrzymia patologia. Obecnie mamy tak, że jest bardzo dużo przesłanek, kiedy można wykorzystać, zastosować areszt tymczasowy. Przed kiedy jest uzasadniona obawa ucieczki, ukrycia się, uzasadniona obawa nakłaniania do składania fałszywych zeznań, oskarżonemu grożą surowe kary, na przykład wtedy, gdy górna granica wyroku wynosi 8 lat, czy też uzasadniona obawa popełnienia przez podejrzanego kolejnego przestępstwa. W związku z czym mamy w tym momencie jakieś przesłanki. No i przepisy są tak skonstruowane, że uzasadnioną obawę ucieczki, no to nie zawsze jest łatwo wykazać. To znaczy, jak mamy jakiegoś posła Solidarnej Polski, no to wiadomo, że on może w każdej chwili uciec, bo już kilku uciekło. Więc tam być może jakiś argument jest. Ale na przykład uzasadniona obawa nakłaniania do składania fałszywych zeznań, to niełatwo jest udowodnić. W związku z czym prokuratorzy nie byli w stanie uzasadnić swoich obaw w tym zakresie. W związku z czym prokuratorzy opierali się na tej przesłance, że górna granica kary za ten zarzucany czyn wynosi co najmniej 8 lat. No i wtedy mówili, no wykorzystujemy to, składamy wniosek, no i w 90% takich sytuacji sąd stwierdzał, że przychyli się do wniosku prokuratury i ktoś lądował w areszcie. No i chodzi o to, że ten przepis jest znacząco nadużywany, od lat. W tym momencie około 10-12 tysięcy ludzi siedzi bez wyroku sądu w aresztach. To jest bardzo dużo. Powinno w teorii ten areszt tymczasowy trwać 3 miesiące, no bo tam już powinno się w tym czasie wszystko wyjaśnić. Sprawa powinna trafić do sądu, powinien zapaść wyrok. Natomiast w Polsce średnio tymczasowy areszt trwa 11 miesięcy, rozumiecie? Czyli ktoś nie jest skazany, niczego mu nie udowodniono, trafia na areszt tymczasowy tylko dlatego, że grozi mu teoretycznie 8 lat więzienia i ma średnio 11 miesięcy z życia. Średnio na 11 miesięcy jest zamknięty tylko dlatego, bo prokurator złożył wniosek, gdzie nie uzasadnił żadnych obaw, poza tym, że grozi mu teoretycznie 8 lat więzienia, więc dalej jest człowiekiem niewinnym. Powinno być tak, że jak ktoś jest niewinny, to się go nie karze. Że karze się człowieka, wtedy został skazany, kiedy udowodniliśmy mu winę. No ale w Polsce mamy taką praktykę, że średnio na 11 miesięcy aresztu można w praktyce być skazanym bez żadnego udowodnienia winy. A tu mówimy tylko o średnim, ponieważ są przypadki ekstremalne. W samym 2022 roku w areszcie tymczasowym powyżej 2 lat przybywało 120 osób, rozumiecie? Ktoś siedzi już 2 lata w areszcie, nie został skazany i 2 lata ma z życia. Pomyślcie sobie, ile to jest 2 lata. Życie rodzinne rozwalone, firma, zawód, praca, wszystko rozwalone, bo prokurator przez 2 lata trzyma człowieka w areszcie i nie potrafi go nawet z tą sprawą nie potrafi iść do sądu, żeby facet został skazany. Mamy sytuację, na przykład kibica Legii Warszawa, Macieja Dobrowolskiego, stąd też kibice się oburzają, bo często oni oraz ich koledzy padali tego rodzaju, ofiarą tego rodzaju zapisów. Maciej Dobrowolski siedział 4 lata. Po czym został oczyszczony z zarzutów. Spędził za niewinność 4 lata w areszcie na podstawie dotychczasowych przepisów. Rekordzista siedział 8 lat i został uniewinniony. Rozumiecie? 8 lat z życia. 8 lat więzienia, po czym sąd stwierdza, no facet był niewinny, ale trzymaliśmy go 8 lat w areszcie. Jest zupełnie oczywiste, że te przepisy trzeba zmienić, że nie powinno być tak, że się kogoś wiele lat trzyma w areszcie zupełnie bez wyroku. Oczywiście jeden problem jest taki, że komuś życie marnujemy, ale drugi jest taki, że potem powinno się jakieś odszkodowanie wypłacić, a to odszkodowanie będzie z podatków, które między innymi wypłacicie, więc takich rzeczy po prostu nie powinno się robić. No ale niestety prezydent Karol Nawrocki zawetował te dobre zmiany, w wyniku czego naraził się na gniew na trybunach, na stadionach i o ile rozumiem, że może tam coś mu się nie podobać, bo widzi jakieś złe konsekwencje tego. Mówi, że gdyby przyjąć te ustawy, to poziom bezpieczeństwa Polaków by się zmniejszył. To ja nie jestem przekonany, bo w tym momencie właśnie poziom bezpieczeństwa Polaków jest niższy, bo można trafić na 4 lata do aresztu, będąc niewinnym. Wydaje mi się, że to jest duże zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa i niestety to zagrożenie dalej zostanie. Jeżeli miał jakieś detaliczne zarzuty do tej ustawy, to mógłby zgłosić, nie wiem, swoją ustawę na przykład, tak żeby wreszcie raz na zawsze rozwiązać problem aresztów tymczasowych, o którym się mówi od lat i niestety do tej pory nikt z tym nic nie zrobił. To tyle w dzisiejszym obrzydliwym odcinku. Do zobaczenia.